najlepszym sposobem zarabiania to jest zarabianie na ludzkim lenistwie. To nie chodzi o bezmyślne pisanie kodu, że tu mam ticket, odznaczyłem, super, będę miał premię, bo odznaczyłem 100 ticketów. Nie, może się okazać, że nie wiem, 60 z nich było zupełnie bezsensownych. Jeśli chcesz coś zrobić, po prostu bierz się do roboty, reszta przyjdzie z czasem, a potem się i tak okaże, że zdecydowana większość tych rzeczy była kompletnie nieistotna, to były pierdoły, więc nie marnuj czasu na takie pierdoły, tylko na te elementy, które są ważne.
To jest podcast Jak zarabiać w internecie. Ja nazywam się Bogusz Pękalski, a w tym podcaście rozmawiamy o tworzeniu biznesu online, o ekonomii twórców i o projektowaniu dobrego, spełnionego, niezależnego życia na własnych zasadach. W tym odcinku moim gościem jest Daniel Roziecki, programista, twórca biznesu online i osoba, która pomaga przyszłym programistom wchodzić do branży IT i zdobywać pierwszą pracę w zawodzie. Partnerem tego odcinka i podcastu jest platforma Mailinger, czyli kompleksowe miejsce, w którym stworzysz swój kurs online, swoją płatną społeczność, płatny newsletter, sprzedasz dowolny produkt cyfrowy, czy rozwiniesz swoją listę mailową, na przykład dzięki programowi poleceń. Partnerem tego odcinka jest również Akademia Mailinger, czyli 100% darmowa szkoła biznesu online. Jeżeli chcesz się nauczyć tworzyć kursy online, płatne społeczności, płatne newslettery, czy dowolnego aspektu tworzenia biznesu online, zapraszam do Akademii Mailinger. Linki do Mailingera i do Akademii znajdziesz pod podcastem na YouTubie w opisie odcinka lub w notatkach do podcastu, jeżeli słuchasz na platformie podcastowej. Zapraszam serdecznie, a teraz już nie przedłużając, rozmowa z Danielem Rozieckim. Cześć Daniel, witam serdecznie w podcaście.
Cześć Bogusz, witam, cześć, macham wszystkim łapami, jakby mnie nie widzicie, witam, bardzo dziękuję za zaproszenie do tego podcastu.
Bardzo miło Ciebie gościć, powiedz w skrócie, kim jesteś, czym się zajmujesz.
W skrócie powiadasz, dobrze, ja bardzo przepraszam z góry, bo ja zawsze mam z tym problem, staram się nie mówić o sobie, a potem wychodzi pół godziny gadania o mnie. Słuchajcie, ja, żeby było bardzo krótko, od dziecka, od szkoły podstawowej zajmuję się programowaniem, mam absolutnego fizja na punkcie komputerów, programowania. Koledzy grali, a ja pisałem kod w Basicu na Atari, tak? Od tego zaczynałem i to ze mną się ciągnie przez cały czas, do teraz. I tu się nic nie zmieniło, to jest ciągle moja pasja, moje hobby, uwielbiam to. Natomiast nie zajmuję się już tylko programowaniem, zajmuję się mnóstwem innych tematów dookoła programowania, związanych, nie wiem, z administracją, z zarządzaniem, z budowaniem własnych produktów i od pewnego czasu również z edukacją i staram się wdrażać nowe osoby, które chcą zostać programistami w ten programistyczny świat, do świata IT, bo uważam, że to jest cudowne miejsce i myślę, że zdecydowanie warto sprawdzić, czy to jest coś dla Ciebie.
Super, było krótko.
Starałem się.
Ale teraz troszeczkę rozwiniemy ten temat. Powiedz, jak w ogóle ta Twoja historia wyglądała, czyli programowałeś całe życie. Podobnie jak ja. Ja również wszedłem gdzieś tam w różnego rodzaju inne aktywności. Też uczyłem odkąd pamiętam. Też pamiętam, prowadziłem jakieś koło naukowe i chłopaki w liceum tam grali w Counter-Strike'a. Potem ja też się wkręciłem, no ale to już inna historia. Natomiast ja uczyłem i C++, a próbowałem przynajmniej. Także mamy trochę podobny background. Powiedz mi, jak to się stało, że programista zainteresował się w ogóle innymi tematami, innymi rzeczami, nie wiem, jak nauczanie innych, tak? Czy to coś takiego tkwiło w tobie, czy to się narodziło? I jak poszedłeś w tę stronę tego biznesu online?
Ja myślę, że to podobnie jak u ciebie miałem od zawsze. Znaczy, jak ja chodziłem do szkoły średniej, znaczy w zasadzie, nie, do podstawówki nie, ale już do szkoły średniej, to ja miałem takie coś, że nauczyłem się, że najlepszym sposobem zarabiania to jest zarabianie na ludzkim lenistwie. Nie ma lepszej metody, po prostu nie ma. No nie ma. Cokolwiek byśmy nie robili, jeśli znajdziesz temat, który ktoś chciałby, nie wiem, coś zrobić, coś osiągnąć, ale nie ma na to ochoty, nie ma na to czasu i ty mu to podasz na tacy, to jesteś po prostu ustawiony do końca życia, jest rewelacyjnie. I na przykład w szkole średniej pisałem pracę za ludzi, tak? Wypracowania do szkoły. Nie wiem, mój rekord to było chyba, nie wiem, 14 czy 15 wypracowań z języka polskiego do tej samej polonistki i zrobić to tak, żeby ona się nie zorientowała, że to pisała jedna osoba, to była prawdziwa sztuka. Nie wiem, jakieś prace na zaliczenie, później z rysunku technicznego i tego typu rzeczy. Korepetycje, nie wiem, prace dyplomowe, no naprawdę mnóstwo różnych dziwnych rzeczy mi tam przechodziło i tak to sobie szło do przodu, a ponieważ no, uczyłem się programowania jednocześnie, jak jestem całkowitym samoukiem, więc też łatwo mi było przekazywać te swoje informacje innym, bo wiedziałem, jakie mają problemy, co jest dla nich niezrozumiałe. No to były takie czasy, kiedy ludzie no, nie wiedzieli, co to jest komputer, tak? Siadali przed klawiaturą, nie wiedzieli, co robić, więc potrzebowali też tutaj jakiegoś przewodnictwa i to wszystko powolutku sobie wychodziło do przodu. Zajmowałem się jeszcze dawno temu, nie wiem, sprzedażą komputerów, składaniem tych komputerów, no mnóstwo tematów. I później był taki okres, kiedy rzeczywiście skoncentrowałem się na tej części programistycznej. Na części programistycznej przeniosłem się z Bielska do Poznania. Urodziłem się w Bielsku, w 2000 roku przeniosłem się do Poznania, gdzie miałem pracować dla takiej malutkiej niemieckiej firmy, budując im oprogramowanie i to był pierwszy i ostatni raz, kiedy pracowałem dla niemieckiej firmy. Stwierdziłem, że już nigdy więcej tego robić nie będę wynikał szczegóły, ale mocno dostałem w dupę wtedy. I powoli ruszyłem dalej. Wystartowałem ze własnym biznesem, ale bardziej na zasadzie to, co w tej chwili nazywamy takim B2B, tak, czyli na zasadzie, nie wiem, programista pracuje dla firmy, wystawia fakturę, to ja rzeczywiście tak zacząłem ponad 20 lat temu. Wtedy to nie było popularne, to było coś nowego i było dużo trudniejsze, bo tak naprawdę użaranie się z urzędem skarbowym, to nie było proste wszystko. Ja też miałem spore długi, nawarstwiło się tego wszystkiego, nie płaciłem podatku. Cuda niewidy, udało mi się z tego wszystkiego wyjść ostatecznie, chociaż nie było łatwo. I powolutku współpracowałem przez wiele lat, znaczy w zasadzie ciągle współpracuję z jedną firmą, której tworzymy oprogramowanie dla bibliotek. Byłem tam osobą, która była odpowiedzialna za tworzenie backendu tej aplikacji, czyli tak naprawdę cały backend był na mojej głowie, a jest to no, spora aplikacja, to kilka milionów Polaków jej używa w tej chwili tak online'owo, co prawda nie ze scentralizowanego miejsca, to są porozrzucane serwery, ale tak czy inaczej no aplikacja jest rzeczywiście spora i ponieważ ja zawsze lubiłem zajmować się wieloma rzeczami i tutaj było dokładnie tak samo. Ja miałem wyjątkowe szczęście, bo większość osób jak w tej chwili trafia do pracy, czy jako programista, czy gdziekolwiek, to dostaje z góry narzucony jakiś zakres zadań, które ma wykonywać. Taki bardzo, bardzo malutki ten zakres, kilka tych tematów, którymi ma się zająć i no i nie ma za bardzo wielkiego pola manewru, żeby się rozwijać. Może w tym konkretnym zakresie, może poprosić, słuchajcie, dajcie mi jakieś inne zadania czy coś, ale generalnie no jest, powiedzmy, przypisane do jednego tematu. Ja przyszedłem do tej firmy, z którą współpracuję, dostałem zadanie. Słuchaj, mamy aplikację napisaną w DOSie, działającą DOSowo. Tak, aplikację, którą instalujemy na jednym komputerze, ona pochodzi pod DOS-em, kto jeszcze pamięta, co to jest DOS, łapka do góry, a potrzebujemy, żeby to była aplikacja klient-serwer działająca z serwerem SQL-owym. 20 lat temu serwer SQL-owy dla mnie to po prostu what the fuck w ogóle, nie? Co, czego oni ode mnie chcą? I to był taki moment, kiedy zacząłem się tego wszystkiego uczyć, zacząłem się rozwijać i zacząłem rzeczywiście budować tą aplikację. Tylko, tak jak mówię, ja miałem na zasadzie, słuchaj, mam tu aplikację taką, która robi to i ja potrzebuję aplikację taką samą, która robi to samo, ale w innej technologii. I to było wszystko, żadnej dokumentacji, nic więcej. I masz wolną rękę, rób. I to mi pozwoliło na ogromną elastyczność, na coś, czego obecnie ludzie nie mają. I mogłem się rozwijać w bardzo wielu tematach. I myślę, że to też był powód, dzięki któremu uniknąłem tak zwanego wypalenia. Mnóstwo programistów, których znam, nie dotrwało, nie wiem, 5-10 lat w zawodzie, bo się po prostu wypalili. Ja miałem ten luksus, że mogłem pracować z wieloma różnymi tematami. Jeśli byłem znudzony w pewnym momencie jedną sprawą, mogłem się zająć czymś zupełnie innym. Nie wiem, znudziła mi się praca nad serwerem, mogłem się zająć, nie wiem, aplikacją do wdrażania tego wszystkiego, do zarządzania serwerami, do zarządzania czymś innym, mogłem się zająć, nie wiem, projektowaniem, mogłem się zająć wsparciem, bo ponieważ to jest mała firma, więc zajmowaliśmy się po prostu wszystkim, każdy się zajmował wszystkim i to dało mi takie naprawdę ogromne podwaliny do tego, żeby zorientować się, jak to wszystko działa, jak to wszystko funkcjonuje i nauczenia się tego, czego programiści obecnie nie mają. Zupełnie nie mają po prostu takiego zrozumienia, że programowanie to nie jest coś, co jest sztuką dla sztuki, tylko programowanie to jest element bytu biznesowego. Ty masz zrobić coś konkretnego, co ma zadowolić klienta. I jak dostajesz ticket, to ty się zastanów, po co ci ten ticket, do czego on ci jest potrzebny, dlaczego on ma być zrealizowany. Nie, to nie chodzi o bezmyślne pisanie kodu, że o, tu mam ticket, to odznaczyłem, super, będę miał premię, bo odznaczyłem 100 ticketów. Nie, może się okazać, że nie wiem, 60 z nich było zupełnie bezsensownych. Ktoś nie przemyślał tematu, a ty je po prostu odhaczyłeś. No nie, to tak nie działa. I to są te rzeczy, których się nauczyłem i które w pewnym momencie zorientowałem się, że okej, fajnie by było zacząć tego uczyć innych. Natomiast ja zacząłem troszkę od innej strony, zacząłem od strony, chciałem bardzo koniecznie, ponieważ zakochałem się w języku programowania Scala i bardzo chciałem tą moją pasję do tego języka, tą energię, tą radość z używania tego języka przekazać innym. I się sparzyłem, bo pasja to jest za mało. Po prostu za mało. Jeśli nie znajdzie się odpowiednia ilość klientów, którzy chcą się czegoś nauczyć, to nieważne jak dobre to jest rozwiązanie, jak ty mocno wierzysz, że to jest super, to biznesowo to się po prostu nie sprawdza. I to była taka moja pierwsza bardzo dobra lekcja biznesu. Ja się bardzo cieszę, że trafiłem, że odrobiłem ją na samym początku.
Ty kurs Scali chciałeś wypuścić? Czy
tak, ja wypuściłem kurs Scali. Ja zrobiłem całą Akademię Scali, promowałem to, kurczę, przez prawie rok nad tym pracowałem, budowałem ogromny kurs, miało być docelowo kilkanaście modułów, w sumie nagrałem kilka, bardzo potężnych, tam było po 30 lekcji w każdym module, ogromne to było, no ale w pewnym momencie się zorientowałem, że super, sprzedałem tam kilkanaście dostępów, a do połowy kursu doszły może dwie osoby. No to coś tu jest nie tak. I biznesowo, bo mi się to nie zwraca zupełnie, zwłaszcza biorąc pod uwagę ilość pracy, ilość energii, ilość serca, którą w to wkładałem, więc poszedłem do głowy, znaczy po prostu, że i stwierdziłem, że nie, to jednak nie jest dobre rozwiązanie. I co teraz? I wtedy narodził mi się pomysł na to, żeby... I to rzeczywiście, to wtedy było modne przebranżowienie na programistę.
Natomiast... Ale to był pierwszy sprzedaż online? Wtedy? Pierwszy taki biznes online? Już nie
online'owy? Wiesz co, online'owy?
Pod kątem tak. Produktów, tak? Sprzedawanie swoich produktów.
Tak. Jeśli chodzi o sprzedaż swoich produktów, to tak, to był online'owy pierwszy mój, to był mój pierwszy taki produkt, właśnie ta Akademia Scali. Zresztą zbudowany na bazie tego, czego uczył Mirek Burnejko w swojej...
Fabryce kursów.
Fabryce kursów, tak jest. Pokazał, jak to się robi, pokazywał proces i tak dalej. Ja byłem bardzo topornym uczniem i zresztą ciągle jestem, ja bardzo wiele rzeczy lubię robić po swojemu i niekoniecznie słuchałem, co oni mieli wszyscy do powiedzenia, a mówili bardzo mądre rzeczy. Na przykład, jeśli myślisz o, słuchaj, drogi słuchaczu, o budowaniu czegokolwiek, o wzięciu się za jakiś własny biznes, to naprawdę nie koncentruj się na pierdołach. Nie koncentruj się na pierdołach, tylko skoncentruj się na tym, co jest ważne. Ja wiem, że Bogusz tutaj przyklaśnie w tym momencie. Ja spędziłem, nie wiem, 2 miesiące, nim zacząłem nagrywać materiał pierwszy do pierwszego kursu, na oczekiwaniu, aż dostanę koszulkę z logo, tak, którą sobie zamówiłem, nie? Projektowałem logo, czekałem na koszulkę. Dopiero jak dostałem tą koszulkę, to zabrałem się za nagrywanie. No, absurd, no, tak, nie rób tak. Tak, naprawdę. Jeśli chcesz coś zrobić, po prostu bierz się do roboty. Reszta przyjdzie z czasem, a potem się i tak okaże, że zdecydowana większość tych rzeczy była kompletnie nieistotna, to były pierdoły, więc nie marnuj czasu na takie pierdoły, tylko na te elementy, które są ważne. I tutaj z kolei honor pełen i naprawdę wielka zasługa Rafała Mazura, który bardzo mocno mi poukładał w głowie, również dzięki Akademii Mirkowej, gdzie Rafał miał swój projekt, swój produkt i on był naprawdę... No, dla mnie, ja wiem, że nie każdy jest fanem Rafała Mazura, natomiast dla mnie to było coś rewelacyjnego. To była taka jedna z kolejnych cegiełek, których mi po prostu brakowało. Ustawił mi parę tematów w głowie, zwłaszcza ta jego linia prosta. Jest temat, to każdy temat zaczyna się w jednym punkcie i kończy się w drugim. I nie ma zygzaków, nie ma spirali, tylko po prostu chcesz przejść od tego punktu do tego. Jak idziesz do sklepu, to nie idziesz, kurczę, dookoła całym osiedlem, tylko po prostu wychodzisz z domu i idziesz najprostszą drogą do sklepu. No chyba, że fajną sąsiadkę zobaczysz obok, no to możesz skręcić, nie? Ale jak nie, no to chcesz dojść do tego sklepu, zrobić te zakupy, wrócić do domu. No, to jest tak proste, tak? Każdy z nas to rozumie. Ale jak zabieramy się za coś, nie wiem, jakiś byt biznesowy, który chcemy otworzyć, mamy jakiś pomysł i chcemy go zrealizować, to nagle idziemy przez to osiedle zamiast najkrótszą drogą do tego sklepu. I to jest taki ogromny problem i ja myślę, że większość z nas ten problem ma. I takie były generalnie moje początki. A żeby było jeszcze ciekawiej, to ja bardzo długo nie byłem w stanie wystartować z biznesem. nie miałem. I tyle razy mu opowiadałem, że to jest takie wyssane z mlekiem matki. Bardzo zła rzecz. Ja uważam, że wielu z nas się na tym łapie i wiele osób, zwłaszcza mój rocznik, tam lata 70., lata może nawet wczesne 80., takie podejście, że pierwszy milion trzeba ukraść. I my tak do tego podchodzimy i naprawdę ja bardzo, bardzo, bardzo długo w ten sposób podchodziłem, że nie wiem, jak ktoś prowadzi biznes. Oczywiście ja prowadziłem tą swoją firmę, ale wiecie, to było tak jak mówię, głównie praca dla jednego podmiotu, chociaż nie tylko, bo od czasu do czasu co jakiś czas robiłem jakieś drobiazgi dla innych osób, ale głównie pracowałem dla jednej firmy właśnie ze względu na to, że ten pierwszy milion to trzeba ukraść, a ja przecież nie jestem złodziejem. I drugi taka mentalna blokada, jaką miałem, nie chcę się użerać z klientami. No po prostu nie chcę się użerać. Po co mi to, po co mi klienci, którymi się będę musiał użerać? I pierwsza rzecz to w moim domu pojawiły się dwie dziewczyny. Takie dwie dziewczynki, jedna miała wtedy 3 miesiące, druga miała 7 lat. To było dosyć niespodziewane pojawienie i one tak mi przewróciły życie do góry nogami, tyle mostów musiałem spalić za sobą, że stwierdziłem, słuchaj, no to jak już tak, no to spalmy jeszcze kilka tych innych takich dziwnych rzeczy, które mam w głowie i spróbujmy chociażby. Tym bardziej, że wiesz, jak widzisz taką 3-miesięczną dzidzię na łapkach, to nagle chcesz dla niej wszystko, tak? No to kurde, bez sensu. Bierzemy się do roboty i to był taki mój punkt zwrotny, kiedy stwierdziłem, że faktycznie trafiłem wtedy na materiały Mirka, na jego, nie wiem, bodajże 3 poziomy, tak? Takie po prostu idealnie mi się złożyło. Potem trafiłem oczywiście na Marcina Osmana z jego materiałami. Niekoniecznie w tej chwili podoba mi się to, w jaką stronę Marcin idzie, ale wtedy naprawdę to było dla mnie też objawienie. Przyszedł Rafał Mazur, taka święta trójca dla mnie. Swoją drogą to jest bardzo ciekawe, bo wiele osób myśli, że internet to jest tylko takie miejsce, gdzie tam jakieś filmiki są głupie, po co mi to? A prawda jest taka, że jeśli znajdziesz odpowiednie osoby w danym momencie, możesz naprawdę ogromną ilość wartości z tego wyciągnąć. I to naprawdę może pozwolić ci zmienić życie, zmienić podejście, zmienić to, co robisz. I tak się właśnie stało ze mną. Ale oprócz tego wszystkiego, ja miałem jeszcze jednego wielkiego demona. Ty wspomniałeś o nim mimochodem wcześniej. Mówiłeś, że grałeś w Counter-Strike'a, a ja byłem uzależniony od gier komputerowych. I to tak na maksa. Bardzo, bardzo długo ja spędzałem ogromną ilość czasu przy komputerze. Nie wiem, grałem w WoWa nałogowo, potem grałem w EVE Online. No mnóstwo, naprawdę mnóstwo zmarnowanego życia. I jak grałem w to EVE Online, nie grałem długo, chyba 4 czy 5 miesięcy i zarobiłem ogromną ilość tych ISK tam wtedy. Ja handlowałem, nie wiem, w pewnym momencie miałem taką sytuację, że nie wiem, miałem 2 konta wykupione, na jednym ekranie jeden statek, na drugim ekranie drugi statek, na drugim koncie, bo sprawdzałem, czy mnie nikt nie będzie atakował, jak kopałem. I takie olśnienie, że słuchaj, ale żeby zarabiać wirtualną walutę, poświęcam 8, 9, 10 godzin dziennie. Robię dniówkę, żeby zarabić jakieś wirtualne pieniądze. No przecież to jest po prostu... No, nie chcę niecenzuralnie się wyrażać, ale to, jakie to jest debilne.
No tak.
I to był taki kolejny moment, kiedy stwierdziłem, i to było niesamowite, bo stwierdziłem, przestaję grać. Z dnia na dzień, zupełnie. Nie żadnych tam przejściowych momentów, że to sobie będę... Nie, no były takie akcje, ale to już wcześniej wiedziałem, że to nie zadziała, bo wcześniej próbowałem tam, że kilka razy, że nie będę grał, a to potem jakaś nagroda, coś mi się udało, to sobie chwilę pogram i za każdym razem się wkręcałem i w tym momencie powiedziałem nie, koniec, zero. I od tego czasu rzeczywiście od kilku lat nie dotknąłem żadnej gry i to mi się pozwoliło skoncentrować też właśnie na tym, żeby rozpocząć te biznesy, żeby zacząć te biznesy prowadzić i powolutku wchodzić w ten świat. Także tym razem było dłużej, ale myślę, że ciekawie.
Tak, dzięki.
Takie były początki.
Dzięki. Ustawiłeś, jak działa twój mindset. Mam nadzieję, że to też pomoże niektórym osobom gdzieś tam, które są w podobnej sytuacji jak ty. Okej, powiedz mi... Twój projekt, Zero to Junior. Zero to Junior. Czym ten projekt jest, jak on powstał i tak naprawdę czym... To jest, zakładam, twój główny projekt online'owy teraz, taki w kontekście biznesu online.
Tak i nie. To jest trochę bardziej skomplikowane, bo po akademii skali tam było jeszcze jakaś była Junior Fundamenty, całkiem fajny kurs, który przestałem w pewnym momencie sprzedawać, ponieważ wbudowałem go w mój program mentoringowy za rączkę. Mhm. I to jest tak naprawdę taki najważniejszy projekt, który mam i który sprzedaję. To jest ten mój program mentoringowy, w ramach którego pomagam się ludziom przebranżowić. I tutaj rzeczywiście ja na to poświęcam ogromną ilość czasu, jestem bardzo blisko tych ludzi, mamy co tydzień spotkania, prowadzę ich, pomagam i tak dalej. I to się bardzo fajnie działa. Natomiast z ciekawostek startowałem, wiele osób, chciałbym właśnie troszkę wrócić się do tego, co mówiłem wcześniej. Mm. Mówiłem, żeby nie czekać za długo, że tam te dwa miesiące napierdały, to jest zupełnie bez sensu. I właśnie tą lekcję, którą wyciągnąłem, zastosowałem za rączkę. Wystartowałem projekt nie mając nic. Nie miałem po prostu nic. Miałem media społecznościowe, na którym miałem jakąś grupę, tam parę, nie no, około 2000 osób. I to było wszystko.
I kanał na YouTubie. Miałeś,
proszę?
Listy mailowej nie miałeś w ogóle?
Nie, właśnie nie miałem listy mailowej. O. Nie miałem listy mailowej i ten kanał na YouTubie i rzuciłem temat. Słuchajcie, chcę zrobić projekt mentoringowy. Nie mam pojęcia, czy to wypali, czy to nie wypali. Zapraszam chętnych. Abonament 100 zł miesięcznie. 20 osób zapraszam, zobaczymy jak to, czy to ruszy, czy nie ruszy. Mówię z góry, może się okazać, że za 2-3 miesiące stwierdzimy, że to jest do niczego i po prostu przerwiemy, ale daję wam bardzo niski abonament, startujemy. No i się zapisało te 20 osób. To było już prawie 3 lata temu. Kilka z nich ze mną jest nadal. Nadal się rozwija w zarączkę, mimo że są już juniorami, niektórzy są już nawet midami, ale tak dobrze im się współpracuje ze mną, że ciągle są w tym projekcie i no i tak to się zaczęło. Zacząłem, tak jak mówię, od niczego, nie mając nic. Zacząłem, taką przedsprzedaż zrobiłem i dopiero jak te osoby się zgłosiły, zresztą płaciły mi na konto, ja zapisywałem te wszystkie faktury, wystawiałem ręcznie, nie było żadnych automatyzacji, kompletnie nic. Nie było lekcji, nic nie było. Dopiero jak one się pojawiły, napisałem im wcześniej, że okej, startujemy za, nie wiem, za 2 tygodnie czy za miesiąc, jakoś tak, i zacząłem przygotowywać lekcje. Te lekcje na początku również wypisywałem mailowo ręcznie, czyli do każdej tej osoby indywidualnie. Jak to się powoli zaczęło ruszać, zacząłem widzieć, że to faktycznie działa, że ludzie są bardzo zadowoleni, że angażują się. W międzyczasie powstał serwer na Discordzie, bo uważam, że to jest najlepsze miejsce na prowadzenie tego typu społeczności. Po prostu nie ma innego lepszego miejsca. Nie ma, no nie ma. Próbowałem wielu różnych, już w ogóle grupy na fejsie to jest w ogóle dramat, nie cierpię tego. Natomiast Discord daje nam swobodę. Ja wiem, że jak coś napiszę, to natychmiast jest u tych wszystkich osób. Nikt mi tego nie filtruje, nie będzie wymyślał, czy ta wiadomość ma dojść do kogoś, czy nie, tak jak robi to Facebook, czy inne media. Tutaj każda wiadomość idzie do wszystkich i to jest niezwykle ważne. W każdym razie powstał ten serwer Discordowy, a ja zacząłem powolutku wdrażać automatyzację, ponieważ to był też taki moment, kiedy zacząłem się bardzo fascynować światem no-code'u i low-code'u. W związku z czym stwierdziłem, okej, super, świetnie, że są te narzędzia, bo gdybym to miał wszystko oprogramować, z czego sobie pewnie zdaję sprawę, to by mi to zajęło, nie wiem, rok, może 2, może 3, kurde, zanim w ogóle mógłbym coś wystartować. A tutaj, proszę, nie wiem, mam Airtable'a, gdzie studenci wrzucają informacje, mam tą bazę studentów, robię proste skrypty w Airtable'u, łączę to z Make'iem, czy wtedy z Integromatem, łączę to do Integromatu, z Integromatu wystawiam automatycznie fakturę przez fakturownię, i wszystko działa, jest po prostu cacy. I powolutku, krok po kroku zacząłem budować cały ten projekt od strony technologicznej, bo tego, tak jak mówię, nie było. Użytkownicy już mi płacili, kolejna edycja już była inna, już była trochę droższa, bo była za 200 miesięcznie. Natomiast to wszystko ewoluowało i to się tak naprawdę ciągle ewoluuje, bo w kolejnej edycji na przykład już wiedziałem, że nie działa coś takiego, jak planowałem na początku, że wezmę grupę studentów i potraktuję ich jako grupa, jako zamknięta grupa, z którymi będę leciał po kolei z tematem, z materiałem. Ale to nie zadziałało, zupełnie. I szybko się zorientowałem, że moi użytkownicy, moi klienci tego nie chcą. Oni chcą pracować we własnym tempie. To są osoby dorosłe, które mają pracę, mają dzieci, one nie mają czasu na to, żeby siedzieć nie wiadomo ile, razem z innymi i lecieć do przodu, tak jak działają bootcampy, nie? Gdzie, nie wiem, płacisz kosmiczne pieniądze, ludzie mają 6 miesięcy i muszą zapierdzielać. Efekt jest taki, że większość z nich odpada, nic nie umieją po tym, zresztą jakość tych bootcampów to już w ogóle przemilczę, z czego oni uczą i jak uczą. W każdym razie to był taki, taka pierwsza rzecz, która mnie uświadomiła mi, że troszkę inaczej do tego muszę wszystkiego podejść. I efekt był taki, że faktycznie zacząłem tworzyć indywidualne ścieżki, znaczy może nie tyle indywidualne, w ogóle są trzy ścieżki rozwojowe, bo jest backendowa, jest C-Sharp, jest Java i jest Python. W tej chwili dochodzi frontend, którą z Jakubem Kusiem wprowadzam, ponieważ ja nie jestem frontendowcem. Wiem, jak uczyć, wiem, jak przekazywać tą wiedzę, wiem, jak przekazywać wiedzę uniwersalną, bo ogromna ilość wiedzy programistycznej to jest wiedza bardzo uniwersalna. To ona jest niezwiązana z konkretnym językiem programowania. To jest właśnie taka wiedza biznesowa, której no, praktycznie nikt inny nie uczy, plus przekazuje ogromną ilość wiedzy związanej z przebranżowieniem, co też jest samo w sobie, jest zupełnie osobnym tematem. Wiele osób myśli, że naucza się programować, to się przebranżowi. Nieprawda. To jest dużo, dużo, dużo za mało. Przebranżowienie to jest ogromny temat osobno, który trzeba połączyć z tym wszystkim, żeby to się faktycznie udało. I tak to powolutku sobie szło do przodu. Doszło do momentu, kiedy mój abonament to jest w tej chwili 397 zł miesięcznie. Mam na pokładzie zarączkę opłacających abonament osób około 50.
I, czyli to się dalej osoba... nazywa zarączkę? Bo jest tak, jeszcze Zero to Junior. Czyli tak.
Za momencik do tego dojdę. Okay, dobra. I te osoby opłacają sobie abonamencik. Oprócz tego mam jeszcze kilkanaście osób, które wykupiły w międzyczasie Lifetime. Bardzo drogi, ale wykupiły. Super. Są dalej. I dotarło do mnie, że są osoby, które chcą spróbować, chcą się przekonać, ale dla nich to jest po prostu za drogo. Okej, okay, nie ma sprawy. Co ja mogę z tym zrobić? Co jest najdroższe w zarączkę? Mój czas. Mój indywidualny czas, który bardzo mocno poświęcam tym studentom. Ale nie każdy tego potrzebuje. Nie każdy potrzebuje mnie aż tak bardzo. Nie każdy potrzebuje mnie na takim poziomie. Więc mam fajne ścieżki gotowe. To może dać ludziom te ścieżki, dać im ekspertów, którzy będą działali za mnie, zaproponować tym ekspertom coś fajnego i zbudować osobny produkt. Tak właśnie powstało Zero to Junior. Sprzedawałem go tanio, bo tam na start to było bodajże 399 za rok. To działa na niemal tych samych ścieżkach, które są w zarączkę. One są troszkę uproszczone, nie idą tak daleko jak z zarączkę, bo w zarączkę idę już z tematami dużo dalej, ale Zero to Junior oferuje wszystko to, co dana osoba naprawdę potrzebuje, żeby tym programistą zostać, żeby się przebranżowić, pod warunkiem, że będzie pracowała dużo sama. Znaczy, inaczej, zawsze trzeba pracować samemu, tego przed tym się nie ucieknie, tak? Ale potrzebuje mniej mojej pomocy i to jest super. Eksperci są na miejscu, są buddies tak zwani, to są osoby, które już właśnie wyszły, znaczy, które już są juniorami w Zero to Junior i chcą tym osobom również, znaczy, Boże, przepraszam, zarączkę. Zarączkę są już juniorami zostały i chciały tym osobom Zero to Junior pomagać. One dostały rolę buddies, one tam są bardzo aktywne, pomagają i tak to powolutku idzie do przodu. Także to są dwa byty, zarączkę i Zero to Junior. Zarączkę to jest właśnie ten program mentoringowy, gdzie jestem bardzo mocno zaangażowany. Zero to Junior, ten program, który również pomaga się przebranżowić, ale gdzie moje zaangażowanie jest na dużo niższym poziomie. Ale są materiały, jeśli ktoś rzeczywiście chce i potrafi z tego korzystać, nie ma problemu, również to osiągnie. Zresztą widzę, no bo mam efekty, widzę, że są osoby, które przechodzą z Zero to Junior i również się przebranżawiają. Więc jedno i drugie dobrze działa. Natomiast to jest kwestia ceny, kwestia podejścia tego, co kto potrzebuje. I dlatego te dwa projekty. Natomiast pod względem stricte marketingowym, stricte biznesowym, zastanawiam się, czy rzeczywiście nie zrobić Zero to Junior jako głównej takiej marki, takiego znaku nadrzędnego, że to będzie Zero to Junior. I w ramach tego masz albo te ścieżki Bach, albo masz zarączkę, gdzie rzeczywiście prowadzę cię za tą rączkę, pomagam i tak dalej, ale pod marką Zero to Junior, żeby rzeczywiście nie wprowadzać takiego zamieszania, bo to jest trochę rzeczywiście mieszające w głowie.
Okej, okay, a powiedz, jeżeli się możesz podzielić, ile to tak łącznie przyniosło ci kasy, bo to gdzieś tam na pewno jest rzecz interesująca dla ludzi. Mówisz, że 50 osób płaci około 400 teraz miesięcznie, tak? Czyli tutaj tak. Mamy jakieś 20 tysięcy przychodu miesięcznego, co jest super takim, można powiedzieć, no nie pasywnym, tak, ale częściowo gdzieś tam dochodem na automacie, ale ile tak łącznie, jeżeli mógłbyś się podzielić?
Wiesz co, ja nie mam jakichś strasznych pieniędzy z tego. Po pierwsze daje ludziom też możliwość zakupu abonamentu na dłuższy okres, gdzie wiadomo, że to jest trochę taniej. Mają u mnie opcję wygrania darmowego miesiąca. Jeśli są faktycznie aktywni, to tam dwie osoby co miesiąc dostają darmowy abonament. Super. Także to, jak się policzy całościowo, to jest mniej. Natomiast gdybym to miał tak policzyć od startu, od momentu, kiedy wystartowałem te oba projekty, no to myślę, że około miliona już na tym zarobiłem. To jest wiadomo, że to jest porozbijane w czasie i tak dalej, to się rozkłada na różne tematy inne, ale tylko w tamtym roku spółka, bo to robię w ramach spółki, te tematy stricte programistyczne mam w ramach firmy MSIGnet, natomiast powstała 3 czy 4 lata temu spółka MSIG Edu i ona jest właśnie nastawiona na te wszystkie projekty edukacyjne, to w tamtym roku miałem bodajże 350 tysięcy przychodu tylko z tej spółki.
Fajnie. No uważam, i wszystko idzie do przodu, wszystko się rozwija, tak?
No tak, wiesz co, to nawet kiedyś wrzucałem taki obrazek na sieć, bo to aż było niesamowite, jak to było rzeczywiście taka kreseczka. Tak tam od, nie wiem, 5 tysięcy za rok, potem 50 i szło to idealnie. W tym roku nie będzie tak fajnie na pewno, bo sentyment na rynku jest zupełnie inny. No ludzie nie chcą się przebranżawiać, ludzie się boją. Wiadomo, no, chyba wszyscy mają z tym problem w tej chwili, nie tylko osoby z tej branży mojej. Natomiast sentyment jest jaki jest i tutaj nie ma co walczyć. Można kombinować, próbować i ja też bardzo mocno wchodzę w AI w tej chwili. Zresztą jest to taka rzecz, która mnie niesamowicie fascynuje. Przy czym nie od strony tego, jak to powstaje, bo no to jestem za cienki po prostu. No w ogóle za skomplikowane tematy, ale użyteczność tego, jak tego używać, czy jak tego używać we własnych programach, to jest w ogóle mega, bo ludzie nie czują, ale to jest bardzo skomplikowane. To się wydaje bardzo proste, bo to jest, tam odpalisz API, zrobisz wywołanie do jakiegoś API, zapytasz o coś, sztuczną inteligencję, dostaniesz odpowiedź, no i masz program gotowy, co w tym skomplikowanego. No tak, tylko że jak piszesz program, to ten program, taki klasyczny, on zawsze zadziała tak samo, jeśli nie zrobiłeś błędu, nie? Jak zrobisz funkcję, która dodaje dwie liczby, to milion razy wywołasz 2 plus 2 i za każdym razem będziesz miał 4. A jak zrobisz to przez AI-a, to będziesz miał 4, 4, 4, przeważnie, ale czasami dostaniesz inną odpowiedź, zupełnie błędną i to jest właśnie ten element, który jest bardzo skomplikowany, na którego jeszcze nie rozwiązaliśmy tego problemu i tak naprawdę dlatego tak wiele dobrych narzędzi AI to są co-piloty, czyli możliwość współpracy AI z nami przy rozwiązywaniu różnych problemów, ale absolutnie nie dawania AI, nie wiem, możliwości robienia czegoś samemu, a widziałem już firmy, które, nie wiem, faktury wystawiają przez AI, no po prostu złapałem się za głowę i ja pomyślałem, ja pierdzielę, ja bym uciekał z takiej firmy, nie chciałbym tam być księgowym, bo...
No tak, różne rzeczy się mogą wydarzyć. Powiedz mi, jak w ogóle promujesz te swoje projekty? Jak wyglądają twoje lejki takie marketingowo-sprzedażowe? Skąd ci ludzie się w ogóle biorą i czym ich zachęcasz?
Wiesz co, i to jest bardzo dobre pytanie, bo ja jak zwykle idąc pod prąd, nie używam reklam. Myślę bardzo mocno nad tym, żeby rzeczywiście w tym roku wejść w ten rynek reklam, natomiast dotychczas cały ten ruch, cała sprzedaż idzie z jednej strony organicznie. Nie mam bloga, żeby było. Wiem, że to niedobrze i tam wiele razy już myślałem o tym, żeby tego bloga stworzyć, ale w tej chwili w czasach AI coraz bardziej się zastanawiam, czy to ma sens. Ja wiem, że tam oczywiście SEO i te sprawy, ale biorąc pod uwagę, jak sztuczna inteligencja zaciąga te dane, to ja wiem, jak ja zaczynam pracować. Ja praktycznie nie używam w tej chwili Google'a, tak? Używam Perplexity, która skanuje tam te materiały aktualne i wysyła mi podsumowanie, tak? Albo używam czata, gdzie mi odpowiada na moje pytania, natomiast samego Google'a, no już nie. Więc ja rozumiem, że te firmy to są gigantyczne firmy, które jeśli nie zmienią jakoś modelu biznesowego, stracą ogromne pieniądze, więc na pewno jakoś sobie poradzą i w pewnym momencie to tworzenie tych blogów znowu stanie się, będzie miało sens i znaczenie, natomiast w tym momencie nie widzę, po prostu boję się, że to się rozejdzie, więc tutaj tego bloga nie mam. Natomiast jestem aktywny na LinkedInie, przede wszystkim tutaj mam ponad 3,5 tysiąca obserwujących, na YouTubie, wróciłem na YouTuba. Zresztą to jest takim bardzo ciekawym projektem, bo ja kiedyś, jak startowałem, nagrałem ponad 200 filmów na YouTube'a, bardzo różnych dla początkujących programistów i tak dalej, a teraz, w związku z tym, że wszędzie widzę o tym AI-u, wszyscy piszą o AI-u, że to jest takie super, rewelacyjne, że to można, tamto, ale to wszystko takie teoretyczne. Wszyscy mówią, że tam, ja jestem ekspertem, to, a ja w ramach, stworzyłem taki projekt 9 miesięcy, gdzie w ramach tego projektu 9 miesięcy chcę pokazać, jak ja tego używam. Naprawdę, do czego używam, jakich narzędzi, w jaki sposób to zmienia mój sposób pracy, w jaki sposób to zmieni programistów w przyszłości, bardzo niedalekiej, bo ja myślę, że pracuję tak w tym momencie, jak większość programistów będzie pracowała za pół roku, za rok, jak rzeczywiście w firmach skończy się blokada mentalna i skończy się blokada prawna, bo w tej chwili wiadomo, jest to problem. Ja myślę, że to jest największy problem z użyciem AI-a w nowoczesnych, nowych dużych firmach, to jest problem prawny. Oni się boją, że ktoś przyjdzie i powie, a wy tutaj w swoim kodzie, nie wiem, skopiowaliście coś z naszego kodu, ale no my nie my, to sztuczna inteligencja, ale tutaj jest prawnik, pan mądry pan ze Stanów przyjechał i powiedział, że wy tak nie możecie i no i co teraz? Dopóki to się nie zmieni, to z tym użyciem tej sztucznej inteligencji w dużych firmach może być problem, ale to się rozwiąże, bo to jest tak ogromny, daje, nie wiem, wzrost konkurencyjności na rynku, daje użycie AI-a, że to się musi zmienić. I firmy doskonale sobie z tego zdają sprawę. No zresztą wiesz, jak czytam, że Amazon wydaje, sponsoruje, kurczę, dotacją $2 miliardów, kurczę, model clouda, tak? No to są w ogóle kosmiczne pieniądze. To jest firma, która wie, co robić z kasą i wie, w co pakować. Więc jak tacy giganci wydają tak kosmiczne pieniądze w rozwój takich technologii, no to nie ma opcji, żeby robili to, bo mi się podoba, tak? Bo mi się miałem taki, no chcą na tym zarabiać pieniądze. Oni wszyscy chcą na tym zarabiać pieniądze i zdają sobie sprawę, że to jest sposób na to, żeby tych pieniędzy zarabiać w przyszłości jeszcze więcej. I to jest w ogóle bardzo ciekawe, bo bardzo mocno zmieni się rynek pracy programistów. Ja absolutnie nie wierzę, że AI wygryzie programistów, bo gdyby tak się stało za, nie wiem, 5 czy 10 lat, może tak się stać. Mhm. Ale gdyby tak się stało, to ja myślę, że my jako ludzie, ogólnie cywilizacja będzie mieli po prostu pozamiatane. Bo jak AI będzie w stanie zastąpić programistów, no to będzie w stanie zastąpić praktycznie każdego, kto pracuje na jakimś kreatywnym stanowisku. Bo jednak praca dobrego programista to jest bardzo kreatywna praca, która wymaga naprawdę wielu rzeczy. To nie jest tylko klepanie kodu, więc klepanie kodu tak może zastąpić i cudownie, bo ja już jestem bardzo znudzony klepaniem kodu, ileż można ten kod klepać i ja się bardzo cieszę i nagminnie używam AI-a do generowania kodu, ale to jest właśnie ciekawe. Osobiście uważam, że bardzo wielu osobom się to nie będzie podobało. Wiele osób, które weszło w IT, ono lubi klepać ten kod, nie lubią myśleć o innych tematach, właśnie to są tacy klepacze kodu, którzy przyjdą, sobie przekopią, przyklepią te tikety, które do nich przyszły, tak bezmyślnie zupełnie, właśnie bez tego rozumienia biznesowego, co robią, po co robią, a tutaj przychodzi nagle AI i pyk, jedno zadanie, drugi, trzeci tiket, czwarty, a oni, a dla nas praca, no ale stary, no to zajmij się czymś innym, pomóż nam biznesowo, pogadaj z klientem, sprawdź, czy to, co AI robi, to ma sens, spróbuj to zaprojektować wszystko. Po prostu ta praca się zmieni bardzo mocno. To są właśnie też rzeczy, które ja uczę. To jest ciekawe, bo ja grubo przed pojawieniem się AI-a, takiego szału na jaja, ja zacząłem w zarączkę uczyć właśnie ludzi tego, co oni potrzebują teraz. Zrozumienie, jak działają te w ogóle, jak działa programowanie. Ja nie uczę frameworków, ja uczę, jak to działa pod frameworkiem. Zrozumienie, jak działa silnik. Zrozumienia, że za tym wszystkim stoi biznes, że tu nie chodzi o bezmózgie klepanie kodu, tylko o rozwiązanie problemu. I czy ty to zrobisz pisząc kod, czy to zrobisz w tej chwili pytając czat, żeby ci pomógł ten kod napisać, czy zrobisz to, i to jest w ogóle idealne rozwiązanie, nie pisząc żadnego kodu, tylko po prostu rozwiązując ten problem w jakiś inny sposób, no to już jest zupełnie osobny temat, ale to musisz umieć myśleć, musisz umieć się z kimś dogadać, musisz znaleźć rozwiązanie samemu. I to jest coś, czego bardzo wiele osób nie posiada, niestety.
To powiedz jeszcze dokończyłbym ten temat odnośnie pozyskiwania klientów, czyli mówiłeś LinkedIn, YouTube, tak. A powiedz mi, to w takim razie na LinkedInie piszesz sam te posty, czy generujesz?
Nie no, sam. Wiesz co, ja bardzo dużo używam AI-a, ale ja używam AI-a bardziej do jakiejś korekty.
Automatyzacji.
Do automatyzacji właśnie niewiele, bo ja To jeszcze nie działa tak, żeby można było mocno automatyzować, moim zdaniem. Właśnie tak jak mówiłem, taki co-pilot, który mi pomaga, ale nie wiem, do wyszukania jakichś pomysłów, jak ma, nie wiem, mam pomysł na temat, tak, rzucam, proszę go o podanie mi, nie wiem, na przykład 10 pomysłów, rzucam mu tekst mojego postu, proszę o podanie 10 tematów, on mi tam wyrzuca, no potem się dogadujemy, że słuchaj, to coś innego, jednak skoncentruj się na innym, a może jednak bardziej smutne, może bardziej wesoły temat i tak lecimy i prawie zawsze trafi się jakaś taka jedna, dwie perełki, które rzeczywiście są bardzo ciekawe, ale też prawie nigdy nie korzystam z nich jeden do jeden, tylko troszkę je przerabiam i używam. I dokładnie tak samo z postami. Jak piszę jakiś post, to okej, sprawdź mi to, popraw mi to pod względem, nie wiem, gramatycznym, stylistycznym. I czasami po takiej poprawce, o super, bardziej mi się podoba niż mój. A czasami, tak jak dzisiaj pisałem post, poprosiłem go o poprawienie mi tego, nie, to nie ja, nie chcę. Mimo, że wiesz, mam tam przygotowany model, który zna mój styl i tak dalej, ale to nie zawsze jest takie, jak powinno być, a mi się nie zawsze chce marnować czas na to, więc okej, nie, dzisiaj biorę oryginał, ten, który rzuciłem całości przeze mnie, wrzucam na LinkedIna i tak to leci. Oprócz tego jeszcze korzystam z Instagramu, ale Instagram idzie mi bardzo, bardzo słabo i muszę tutaj zdecydowanie zająć się w tej chwili shortami jakimiś, będę musiał nagrywać, tym bardziej, że tworząc materiały do 9 miesięcy, mam fajne materiały, więc tutaj Instagram będę budował.
Okej, to jeszcze jest a propos tego LinkedIna. Okej, piszesz posta, to czego on dotyczy mniej więcej i jaki jest jakby call to action? Co ten, no bo mówisz, że to jest jeden ze sposobów pozyskiwania gdzieś tam potencjalnych klientów.
Tak, natomiast wiesz co, ja staram się unikać, nie zawsze się da, no bo wiadomo, jak chcę sprzedać coś, no to muszę napisać o sprzedaży, muszę napisać o produkcie, muszę ich zaprosić albo na listę mailową, że słuchajcie, właśnie ogłaszam promocję, zapraszam na listę mailową, promocja będzie tylko na liście mailowej, albo zresztą na przykład wejście do Zarączka jest zupełnie inne niż do większości innych produktów, bo normalnie to możesz, nie wiem, przyjść, wejść do sklepu, kliknąć, kupić i masz. Żeby dostać się do Zarączka, trzeba napisać do mnie maila. Ja wysyłam maila zwrotnie z opisem projektu, z informacją na dole, jeśli ci się to spodobało, tutaj masz link do kalendy, umów się ze mną na spotkanie, pogadamy, czy ja ci pasuję, czy ty mi pasujesz, bo to tak nie zawsze tak musi być. I czasami są osoby, które, a wiesz co, nie, ja nie chcę z tobą gadać, rzadko, ale się zdarza, a czasami są nic odwrotnie. Ja mówię, ktoś do mnie przychodzi i on tak naprawdę nie wie, czego chce. A, bo ja bym chciał to, ja bym chciał tamto, stary, nie. Chcesz się przebranżowić, podjąłeś taką decyzję, ja ci w tym pomogę. Ale ja nie podejmę tej decyzji za ciebie. Jeżeli ty jej jeszcze nie podjąłeś, to się pożegnamy, bo to nie ma najmniejszego sensu. Więc potem jest ta rozmowa, i dopiero potem, jeśli ktoś się zdecyduje ostatecznie, dostaje link do płatności i sobie wchodzi na pokład. Także ogólnie teksty piszę bardzo różne, o różnych tematach, naprawdę o różnych tematach, bo tak jak mówię, ten świat programowania się zmienia. Ten świat programowania się bardzo zmienia, mentalność ludzi, która ma wejść do tego świata programowania, też się zmienia. No i poza tym, tak jak mówię, no sentyment na rynku jest jaki jest. I trochę tych ludzi trzeba podbudować, trzeba im wytłumaczyć. To jest znowu taka praca u podstaw, żeby pokazać, dlaczego warto do tego IT ciągle wchodzić. Że to nie jest tak, że to IT nagle zniknie, że w ogóle... Zresztą to jest bardzo ciekawe. Ja bardzo często porównuję to do giełdy, takiej zwykłej, papierów wartościowych, gdzie ludzie działają dokładnie tak samo na giełdzie, jak działają w tej chwili z edukacją. I ja myślę, że nie tylko programowanie, ale z każdą edukacją. Jak na giełdzie zaczynają się wzrosty i w ogóle jest super... i już jest prawie szczyt, no to wtedy wszyscy się rzucają do kupowania. I tutaj jest dokładnie tak samo, jak, nie wiem, widać nagle, że jest zapotrzebowanie na programistów, że kurczę, na pniu ci programiści schodzą, dostają pracę, to wtedy ludzie się rzucają, a to ja się teraz będę przebranżawiał. Ale to przebranżowienie trwa rok, trwa dwa lata, w zależności od tego, ile masz czasu, jakie masz obowiązki i tak dalej, więc to jest po prostu... no najgorsza możliwa opcja, bo jak się zaczniesz przebranżawiać, to ten boom się skończy w pewnym momencie i znowu będzie taki dołek, gdzie będzie znowu mniejsze zapotrzebowanie na tych ludzi i znowu siada wszystko i psycha siada, no to po co ja to robię, jak nie ma i ludzie to... A jeśli zaczniesz teraz, jak jest słabo na rynku, zaczniesz się tego uczyć, to jest wysokie prawdopodobieństwo, że jak się dojdziesz do takiego etapu, że faktycznie możesz zacząć szukać tej pracy, to się po prostu polepszy.
Tak, a nawet tak jeśli jak z inwestowaniem, nie, tak jak mówisz. Tak?
Dokładnie, to jest tak jak z inwestowaniem. A nawet jeśli nie, to będzie kolejna górka i kolejna. I ty będziesz na to gotowy. Ale jak się nie zabierzesz, no to nigdzie nie polecisz. I to są właśnie takie rzeczy, które staram się pokazywać. Staram się właśnie pokazywać tematy związane z AI. I tutaj bardzo ciekawe, bo zaobserwowałem, że LinkedIn strasznie nie lubi postów o AI. Okropnie.
Już się wypalił LinkedIn.
Okropnie nie lubi. I wiesz, nawet jak ja, no bo ja wiem, oni tam zmienili algorytmy, ja generalnie piszę o juniorach i tak sprawy i tak dalej, i te tematy rzeczywiście dosyć mocno się niosą, nie? Ale właśnie jak, nie wiem, zaczynam coś pisać o juniorze i AI, no to nagle spadek tam, kurczę, o 50-60% zasięgu. No bez sensu, bo to jest wiedza, która jest po prostu istotna w tym wszystkim. Żeby pokazać ludziom, że się to wszystko zmienia, żeby pokazać, że nie mają się czego bać, że ta praca jest, była, jest i będzie jeszcze długo dla nich, tylko ona się trochę zmienia. I oni się muszą też do tego przyzwyczaić. I to też jest istotne, bo nie wiem, bootcampy ich tego nie nauczą, nie pokażą im tego. Wiele, wiele kursów, które powstaje, po prostu nie pokażę, bo to są, wiesz, ludzie ponagrywali te kursy 2-3 lata temu, kobyły ogromne, nie chce im się tego nagrywać ponownie, sprzedają jak leci i mają wszystko gdzieś, nie? A to się wszystko zmienia. I to staram się pokazywać w swoich mediach, stąd właśnie projekt 9 miesięcy na YouTubie, żeby pokazać tą zmianę. Mhm. I na tym się koncentruję. Te call to action są różne, co jest, zapisz się na listę, wejdź, zobacz moje produkty, wejdź na YouTube, obejrzyj film, ale często też są call to action stricte pod dyskusję. Okej, a co o tym myślisz? Jak byś to rozwinął? Jak byś to zmienił? I tak dalej. Staram się nie iść w kontrowersję, bo uważam, że kontrowersja wcale nie jest dobra. Taka mocna kontrowersja, jakieś tam lekka kontrowersja tam, że wiadomo, że się ludzie poprztykają troszeczkę, nie ma problemu, ale jakieś mocne kontrowersje to nie jest coś, co mnie kręci i uważam, że z tego long term nic nie ma. Raczej staram się pokazywać ludziom, czym się zajmuję, pokazywać im, że ich rozumiem, że lubię z nimi pracować, że lubię pracować z osobami początkującymi, co też jest bardzo nietypowe, bo większość osób, które znam, one wolą pracować z ludźmi już doświadczonymi. Że tak, tutaj przyjdzie do mnie mid, przyjdzie do mnie senior, pogadam, pokażę mu, co ma zrobić, żeby być jeszcze lepszym i tak dalej, ale tak naprawdę niewiele osób lubi i potrafi pracować z osobami zupełnie zielonymi. Ja miałem tą okazję, że pracowałem bardzo długo, przez 20 lat, z bibliotekarzami, którzy są osobami, bytami zupełnie nie informatycznymi, nie programistycznymi i musiałem używać języka, który pozwalał im to wszystko zrozumieć. Dlatego jest mi dużo, dużo łatwiej i dlatego fajnie mi się pracuje z osobami początkującymi, a nie lubię z kolei z osobami bardziej zaawansowanymi, bo z kolei po 30 latach w IT ja mam taki mentalny, bardzo mocny przeskok, który pokazuje mi, że jedyną ważną rzeczą w IT i w programowaniu to jest KIS. Nie ma nic innego na tyle istotnego, jak ta jedna prosta rzecz, a ludzie do tego muszą dojść. I oni, dla nich jest w tej chwili wszystko.
Keep it simple, stupid.
Tak jest. Dla nich jest prosto. Wszystko teraz ważne. Pierdyliard różnych z, nie wiem, clean code'ów i różnych innych. Tak, to się przydaje. Ale jak zrobisz to wszystko tak prosto, jak się da, tak dobrze, żeby działało, to tak naprawdę te wszystkie inne zasady, one będą w tym zawarte.
Czyli ta linia prosta.
Ta linia prosta.
Powiedz mi, Daniel, co z twojego doświadczenia jest najważniejsze przy budowie biznesu online?
Nie przestawać. Po prostu. Eksperymentować, zastanawiać się, nie zgadywać. Nie zgadywać i trochę wbrew temu, co wiele osób, wielu guru opowiada, nie pytać ludzi, co potrzebujesz, co ci jest potrzebne. Ludzie nie wiedzą, co oni potrzebują. Ludzie tego nie wiedzą. Oni, jeśli poprosi go, żeby ci opisali, w jakim są miejscu teraz, jakie mają problemy, okej, super, z tego możesz wyciągnąć wnioski, ale nie pytaj ludzi, co potrzebujesz, co mam ci teraz przygotować, jaką funkcjonalność teraz chcesz, bo oni tego nie wiedzą. Ty masz wymyśleć, bazując na tych problemach, które chcesz u nich rozwiązać, masz im podsunąć, bez jakiegoś wielkiego kombinowania, wielkiego cudowania, na szybko jakąś funkcjonalność, żeby sprawdzić, czy oni tego używają. Jakie mają uwagi co do tego? Jak używają, super. Jak nie używają, albo używaliby, gdybyś to trochę zmienił, to też super, bo to poprawiasz, wdrażasz dalej w kolejnej iteracji i lecisz do przodu. Ale może się okazać, że zupełnie nie będą używali, więc im mniej czasu na to poświęcisz, tym fajniej. Kasujesz, kancelujesz. Także nie bać się eksperymentować, nie pytać za bardzo ludzi, czego potrzebują, tylko dawać im konkretne tematy, które mają do sprawdzenia. Nie bać się tego, że część pracy, którą się wykona, trzeba będzie wywalić do śmieci. Po prostu się tego nie bać. Minimalizować to, żeby jak najmniej czasu marnować na takie rzeczy i właśnie dlatego, no właśnie jestem na etapie, ja bardzo strasznie żałuję, że tak późno tą książkę czytam, tej metody Lean Startup. Znaczy, to jest bardzo ciekawe, bo ja zarączkę tak naprawdę budowałem na bazie tak jakby tej wiedzy, mimo że książki nie czytałem, ale w pewnym momencie zacząłem dryfować w takie miejsca takiej stagnacji, nie? Że mam już projekt, tutaj są ludzie i tak dalej, ale no fajnie, ale ten projekt trzeba rozwijać, trzeba go rozwijać dalej, trzeba dawać nowe funkcjonalności, trzeba go zacząć skalować, żeby coraz więcej ludzi było zainteresowanych i tak trzeba iść, tylko nie przemęczać się przy tym w kontekście robić mądrą robotę. Ja myślę, że to jest kluczowe w tym wszystkim. Robić mądrą robotę, nie pakować się we wszystko, zdecydowanie nauczyć się mówić nie, z czym bardzo wiele osób ma problem. Ja akurat z tym nigdy nie miałem problemu i to chyba dobrze. Także nauczyć się mówić nie, nie zrobię tego, nie mam na to ochoty, to mi się nie podoba. I taka porada trudna dla wielu, myślę, ale nie być poprawnym politycznie. Poprawność polityczna jest zła. Jest zła, także naprawdę nauczyć się mówić nie, nie przejmować tym, ja wiem, że to jest strasznie trudne, ale nie przejmować się tym, co piszą inni, co o tobie mówią, co o tobie piszą, co o tobie myślą, co myślą o twoich projektach, bo oni cię nie znają, oni o tobie nie mają pojęcia, oni nie mają pojęcia o twoich projektach, oni nie mają pojęcia, dlaczego ty to robisz tak, a nie inaczej. Oni tego nie wiedzą, oni się, nie wiem, są chorzy, mają problemy, mają gorszy dzień, potrzebują się wyżyć, nie przejmuj się tym zupełnie, to nie ma najmniejszego sensu. To jest strasznie trudne, ale to jest do nauczenia. Także naprawdę po prostu zacząć jak najszybciej, przetestować projekt, najlepiej na płacących klientach. I ja wiem, że to jest trudne, wiem, że to boli, że wiem, że się boisz prosić o kasę, ale to jest jedyna sensowna droga w takich biznesach, jakich my się podejmujemy, czyli malutkie biznesy. Ja jestem solo przedsiębiorcą, bardzo dobrze mi się tutaj funkcjonuje w ten sposób, zwłaszcza, że mam background technologiczny. Używam no-code'u, używam low-code'u, używam AI-a, kiedy potrzebuję, zajmuję się programowaniem i to się cudownie wszystko powiela, ale też nie wszystko robię sam. Mam dziewczynę, która zajmuje się grafiką, bo ja jestem noga graficzna i nie bać się delegować, jeśli już masz możliwość. Nie bać się delegować i zobaczysz, że dookoła ciebie w pewnym momencie zacznie się tworzyć grupa ludzi, która chce ci pomagać. Ci ludzie będą chcieli, jeśli będziesz im dawał dobre rzeczy, jeśli będziesz im pomagał posuwać się życiowo do przodu w pewne rejony, które im pomagają, im dają wartość intelektualną, wartość, nie wiem, finansową, to zobaczysz, że część z tych ludzi zostanie z tobą i będą ci pomagali, sami z siebie. Ja już doszedłem do takiego etapu, gdzie mam takie osoby, które mi również pomagają, nawet za darmo, robią różne rzeczy i to jest po prostu absolutnie coś niesamowitego. Ale to wymaga czasu, więc daj sobie ten czas, nie przejmuj się porażkami na początku i leć do przodu, po prostu.
To mamy cały framework,
Cały framework. Ja wiem, że to działa, słuchaj, ja wiem, że to działa, bo jak byłem CEO Firestarter, prowadziłem dwa projekty, znaczy jeden jako CEO, drugi wcześniej, prowadziłem dwa projekty, gdzie pomagałem ludziom wystartować własne biznesy, tak? W 3 miesiące startowali od zera własne biznesy, bez kasy, bez niczego. I wielu z nich wystartowało ten biznes. Wielu z nich można spotkać na LinkedInie w tej chwili i oni ciągle zapraszają do swoich kursów, do swoich projektów, do swoich społeczności i to zadziałało. Dokładnie ten framework działa. Ja to wiem i dlatego bardzo, bardzo go polecam. Nie tak bać jest. Się. Spróbować.
Powiedz mi, czy masz jakieś książki, podcasty, materiały, które chciałbyś szczególnie polecić? Mogą być biznesowe, mogą być niebiznesowe. Wspomniałeś o książce Lean Startup. Mhm. Czy jest coś jeszcze?
Tak.
Mit przedsiębiorczości.
Tak jest, mit przedsiębiorczości. Ja uważam, że to jest książka, która powinna być książką obowiązkową w szkole średniej. Lektura obowiązkowa dla każdego. Mit przedsiębiorczości. Panuje taka, nie wiem, taki przesąd, nie wiem, mit właśnie, że żeby robić biznes na tym, co kochamy, co lubimy i tak dalej. I poniekąd to jest prawda, bo mój biznes jest oparty o to, co uwielbiam, oprogramowanie i tym podobne, ale w większości, bardzo wielu przypadkach się to nie sprawdza. Ja wiem to też po sobie. Kiedyś kochałem pływać na łajbach. Uwielbiałem, miałem patent żeglarza, pływałem, uwielbiałem. No cuda niewidy. Dopóki nie pojechałem na obóz żeglarski, gdzie byłem instruktorem i musiałem dzień w dzień pływać z ludźmi przez miesiąc. I musiałem. Codziennie musiałem na tą żeglówkę wchodzić, tłumaczyć, pokazywać. I to był moment, od tego momentu przestałem pływać. Zupełnie. Po prostu kompletnie. Więc jeśli coś cię bawi, jeśli coś ci sprawia przyjemność, to zastanów się bardzo mocno, czy naprawdę chcesz to monetyzować, czy nie chcesz tego zostawić dla siebie, tylko dla siebie, prywatnie, żeby mieć odskocznię, żeby mieć odpoczynek, żeby mieć takie sanktuarium dla samego siebie, co jest bardzo potrzebne w tym wszystkim. Także mit przedsiębiorczości I słuchaj, myślę, że warto. Też myślę, że warto. Jak zdobyć bogactwo, pan Felix Denis. Pan Felix Denis, który tu grzecznie ci tłumaczy, żeby go nie szukać. Żeby go nie oszukać, bo najprawdopodobniej się nie nadajesz do tego, żeby go próbować zdobywać. Ja myślę, że ma bardzo, bardzo, bardzo dużo racji w tym wszystkim. Tak. I ja... A dlaczego ta książka bardzo mocno rezonuje ze mną? Bo ja robię dokładnie to samo w moich programach mentoringowych. Dlatego ja mam dużo mniej klientów, niż mógłbym mieć tak naprawdę, bo wiele osób... To jest, są tacy naganiacze. O, słuchaj, 3 miesiące zostaniesz programistą, wskakuj do nas, dostaniesz miliony. A ja mówię, nie, stary, nie 3 miesiące, rok, 2 lata, nie miliony. Jak? Jako junior dostaniesz, nie wiem, parę tysięcy na start. Więc jak teraz, nie wiem, zarabiasz 8, 10, 12, a są takie osoby, tysięcy na rękę i się przebranżowisz, to nagle dostaniesz mniej. Ja nie wiem, może ci się to wcale nie spodoba, może to nie jest dla ciebie. Więc tutaj jestem bardziej jak ten Felix, który pokazuje, jak to naprawdę wygląda i stara się odwieść te osoby, które się do tego po prostu nie nadają. I te osoby, które zostają, o, one są szczęśliwe. One są szczęśliwe, one się przebranżawiają i dostaję potem od nich super, super wiadomości. Daniel, udało mi się, zajebiście i w ogóle cudownie, że jesteś. I to jest jeden z tych elementów, dla których to robię. Kasa, super. Kasa jest, się przydaje, oczywiście, ale nie ma jej aż tyle, żeby to był główny powód, dla którego to robię. Ale ta radocha z tego, że komuś się udało, że komuś się pomogło, to jest coś, czego nic nie zastąpi. I
co ciekawe, nagrywam drugi odcinek tego nowego podcastu i jesteś drugą osobą, drugim gościem, który polecił mit przedsiębiorczości, także mamy 2 na 2. Mimo tego, że nie wiedziałeś o tym. Także fajnie, na pewno warto. No nie wiedziałeś, bo jeszcze nie ma odcinka, nie wyszedł, dopiero będziemy publikować. więc na pewno jest to coś wartego przeczytania. Daniel, gdzie cię można znaleźć w sieci, jeżeli ktoś chciałby cię obserwować, zainteresowało go to, co mówisz, gdzie można cię znaleźć?
Na pewno na LinkedInie. Myślę, że podrzucę ci potem linki, to pewnie wrzucisz pod jakieś...
Jasne, wrzucimy tak.
Na pewno LinkedIn, na pewno YouTube, jeśli właśnie interesują cię tematy, nie wiem, przebranżowienia, czy tudzież w ogóle pracy ze sztuczną inteligencją w tej chwili, takie bardzo praktyczne, jakie narzędzia, jak używam, jak buduję te wszystkie rzeczy dookoła siebie, to naprawdę uważam, że ten projekt 9 miesięcy, który teraz tworzę, jest super dla takiej osoby. Tym bardziej, że mam tam Vademecum, które wprowadza osoby zupełnie zielone świat AI-a i świat technologii. Nie wiem, mam na razie 3 odcinki Vademecum, czym jest API, tak zupełnie od podstaw, takim naprawdę najprostszym możliwym językiem, jakim się da, czym są właśnie modele językowe. I 3 odcinek, już nie pamiętam w tym momencie, o czym jest, ale generalnie buduję to tak, żeby osoba nawet, która nie wie o tym nic, mogła sobie obejrzeć takie odcinki i potem rozumiała, o czym ja mówię w tych bardziej skomplikowanych tematach. Więc jeśli chcesz zobaczyć, jak naprawdę zmienia się to nasze życie, jak naprawdę to AI i te nowoczesne technologie wpływają na to, co robimy, to bardzo serdecznie przede wszystkim cię właśnie zapraszam na YouTube'a do tego projektu 9 miesięcy. Oprócz tego, tak jak mówiłem, LinkedIn, będzie link, oprócz tego Instagram, gdzie na Instagramie, tak jak mówię, jestem trochę mniej aktywny i muszę to zmienić. No i jest jeszcze, jeśli naprawdę jesteś takim klasyczną osobą, która chce się przebranżowić, to jest jeszcze grupa na fejsie, do której też cię mogę zaprosić. Tam jest około 4000 osób w tej chwili również, więc...
I chyba na mailing się można zapisać, tak? Na
Zero to Junior. No nie, no to mailing to w ogóle podstawowy element, jak najbardziej. Zapraszam bardzo serdecznie na mailing. Adres jest bardzo prosty, zero2junior.dev. I to nie znaczy, że to zero to jest junior. Nie. Angielskiego używamy, panie i panowie, angielskiego używamy. Zero to Junior. Zresztą nazwa projektu wzięła się, myślę, że znasz książkę Zero to One.
Tak, oczywiście.
Tak, właśnie z tej książki wziąłem ten tytuł. Nazwa tego mojego projektu, myślę, że bardzo fajnie oddaje ideę tego wszystkiego.
Fajnie. Okay. Daniel, to była wielka przyjemność dla mnie gościć cię w odcinku. Dziękuję ci serdecznie i do zobaczenia. Gdzieś kiedyś, w Polsce, w internecie.
W Polsce. Tak jest. Tak jest. Bardzo pięknie ci dziękuję za zaproszenie i słuchajcie, ludziska, nie bójcie się, startujcie, próbujcie. Co się może stać? To jest bardzo ważna rzecz. Co najgorszego się może stać, jak ci się nie uda? A co najlepszego się może stać, jak ci się uda?
Dokładnie.
Zadaj sobie takie pytanie i po prostu ruszaj do przodu. Dzięki, bardzo pięknie,
Daniel.
Dziękuję. Trzymajcie się, pa, pa.
No i to już wszystko w tym odcinku. Zapraszam serdecznie do sprawdzenia linków pod odcinkiem, do profilu Daniela, do jego materiałów. Na pewno jest to wartościowa osoba i osoba, od której myślę warto się uczyć nie tylko podejścia do IT, programowania, sztucznej inteligencji, ale również podejścia do życia i do bycia spełnionym, zarabiającym solo przedsiębiorcą. Zapraszam również do Mailingera, gdzie będziesz mógł Ty zbudować swój kurs online, płatną społeczność, płatny newsletter, program poleceń dla swojego newslettera, czy archiwum swojego newslettera, które możesz udostępnić za darmo lub w formie płatnej swoim subskrybentom. Jeżeli potrzebujesz takiej platformy, Mailinger spełni wszystkie Twoje oczekiwania. Zapraszam również do Akademii Mailingera i do naszej społeczności mailingerowej na Discordzie w 100% za darmo. Miejsce, gdzie rozmawiamy o biznesie online, gdzie pomagamy młodszym, początkującym twórcom, jak i również można tam spotkać bardzo zaawansowanych twórców online na poziomie wielu, wielu milionów złotych przychodu. To wszystko za darmo. Linki znajdziesz pod odcinkiem. Dziękuję za wysłuchanie i do usłyszenia w kolejnym odcinku.